Drodzy siostry i bracia, czciciele męki pańskiej, drodzy słuchacze i widzowie transmisji radiowo-telewizyjnej archidiecezjalnego Radia Fara oraz przez stronę internetową łańcuckiej Fary. W pewnej parafii proboszcz przygotowywał dzieci do pełnego uczestnictwa we mszy świętej. Mówił im, aby pierwszą komunię świętą ofiarowały za siebie samych, zaś w następne dni mogą ofiarować komunię świętą za rodziców, bliskich i w innych intencjach. Wtedy jedna dziewczynka wstała i mówi, że ona pierwszą komunię świętą będzie ofiarowywać za swojego ojca, który jest pijakiem, i za matkę, która często płacze, za rodziców, którzy często się kłócą i, jak podsłuchała, chcą się rozwieść. Kapłan opowiedział ten przypadek w homilii na uroczystości pierwszej komunii świętej. I wtedy ktoś głośno zawołał z tyłu: proszę księdza, to ja jestem tym ojcem. Nastała cisza i wielkie wzruszenie. Od tego dnia coś się zmieniło w tej rodzinie. Ojciec i matka zaczęli razem z córką uczestniczyć we mszy świętej. Chrystus eucharystyczny, który za grzechy świata ofiarował się na krzyżu w wieczerniku i w czasie mszy świętej dopomógł. Skończyły się awantury i pijaństwo. Nie było już mowy o rozwodzie. Zaświeciło słońce w tej rodzinie, słońce miłości, jedności i pokoju. Siostry i bracia, ten może znany nam przykład przypomniał, że w ubiegłą niedzielę na kazaniu pasyjnym była mowa o naszych intencjach i ofiarach, jakie składamy podczas mszy świętej w momencie przygotowania darów, by dołożyć nasze intencje i ofiary na ołtarzu do ofiary składanej przez kapłana. Dzisiaj będziemy na szczycie męki pańskiej, a dokładnie to dotkniemy Jego śmierci na krzyżu i dojdziemy do najważniejszego momentu mszy świętej, do modlitwy eucharystycznej i przeistoczenia. On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby wypełniło się pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak jednemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Oto opis z pierwszej ręki. Jan jest jedynym apostołem, który stał wiernie pod krzyżem. To świadek naoczny śmierci Jezusa. Może nawet skropiła go krew i woda, które wytrysnęły z przebitego boku Zbawiciela. Niejako pierwszy doświadczył ceny zbawienia, która skropiła go życiem płynącym ze śmierci mistrza z Nazaretu. Cała męka zmierzała do tego właśnie momentu uśmiercenia przez oprawców w oczach ludzi, ale i złożenia ofiary z życia Syna Bożego w oczach Boga. Niektórzy święci mawiali, że Jezus przyszedł na ziemię dla tego jednego momentu, bo w istocie przyszedł nas zbawić, a godzina Jego umierania była godziną zbawienia całego świata i całej historii. To zarazem najbardziej pracowita godzina. Najwięcej kosztowała Chrystusa, który w tym momencie przez większość uczniów i sympatyków był opuszczony. Pozostaje tylko kilka osób, najwytrwalsi i najodważniejsi. I my w naszym podążaniu, w refleksji nad powiązaniem obrzędów mszy świętej z ofiarą, jaka dokonała się na krzyżu, przychodzimy na to samo miejsce, o którym wspomina dzisiejsza Ewangelia, na Golgotę, na ów najwyższy punkt, który staje się szczytem celebracji eucharystycznej. Szczyty, górskie wzniesienia są w biblijnej historii zarezerwowane dla szczególnych objawów Bożej obecności. Wspominamy górę Moria, górę Synaj, górę Choreb, górę Przemienienia, górę Błogosławieństw czy Golgotę. To na tych szczytach Pan Bóg bardzo blisko dał się człowiekowi poznać, choć nie były to takie proste odkrycia. Jest jednak w tej drodze na szczyt niejako zapisany trud pielgrzymowania na spotkanie z Bogiem. I tak jak cała msza święta jest spotkaniem z Bogiem od początku do końca, tak dzisiaj stajemy na szczycie, z którego bije źródło zbawczej ofiary Eucharystii. To modlitwa eucharystyczna, która łączy w sobie dziękczynienie i uwielbienie Boga za wielkie dzieło zbawienia. Wezwanie do dziękczynienia jest okazją do sprawdzenia, w jakiej mierze struny naszego serca są nastawione na dziękczynienie Bogu i ludziom. Jeśli nie ma wdzięczności, to znak, że smutek gości w sercu i że nasze serce wymaga leczenia. Jeśli nawet przeżywamy depresyjny dołek, to warto pamiętać, że Kościół trwa w dziękczynieniu i że należy uczynić wszystko, na co nas stać, abyśmy do Jego chóru mogli się włączyć. Według objawień mistyków na słowa święty, święty, święty Pan Bóg zastępów przybywają aniołowie, wszyscy święci, ci, którzy są w niebie oraz dusze czyśćcowe. Następnie kapłan wyciąga ręce nad darami chleba i wina i wzywa Ducha Świętego, by uświęcił te dary. Kapłańskie ręce wyciągnięte nad darami chleba i wina mają nam pomóc w nawiązaniu kontaktu z Duchem Świętym, wstępującym na dary i na zebranych wokół ołtarza. Punktem centralnym wielkiej modlitwy eucharystycznej jest przemiana chleba i wina w ciało i krew Jezusa. Dokonuje się ona w czasie powtórzenia słów i gestów Jezusa z wieczernika. Wierni w modlitwie, w milczeniu adorują obecnego na ołtarzu Zbawiciela, który z miłości postanowił się stać naszym pokarmem. Kapłan unosi osobno chleb, który stał się ciałem Jezusa, a osobno wino, które się stało krwią Jezusa. Cisza i głos gongu i dzwonków najlepiej oddają wielkość tajemnicy, w jakiej uczestniczymy. Po konsekracji chleba i wina Kościół zgodnie z poleceniem Jezusa wspomina wydarzenia zbawcze, które upamiętnia Eucharystia. To męka, śmierć i zmartwychwstanie. Siostry i bracia, jak wiele daje nam do myślenia, a raczej do skupienia myśli, które niejednokrotnie podczas celebracji eucharystycznej uciekają. Przecież stoimy na Golgocie. Mamy przed sobą ciało i krew, osobno zebrane na patenie i w kielichu. A to oznacza tylko jedno – śmierć Jezusa. Wobec takiego faktu trudno być obojętnym. To wydarzenie z woli Boga staje się i naszym udziałem, ale może zbyt często nie przejmujemy się tym, bo msza się nam spowszedniała. I na Golgocie byli pewnie ludzie, dla których egzekucje ciekawe były tylko przez pewien czas, a potem wracali znużeni. Ale w każdej egzekucji była rodzina i przyjaciele skazańca. Dla nich to było wstrząsające wydarzenie. My, dzieci Kościoła, jesteśmy przez chrzest braćmi i siostrami Jezusa. Stając na Golgocie mszy świętej, nie wolno nam przejść obojętnie. To wydarzenie musi się wyryć w naszych sercach. W filmie Największy z cudów na ten moment konsekracji, gdy kapłan unosi ciało i krew Pana Jezusa, padają takie słowa. Nie spuszczaj wzroku, podnieś oczy, kontempluj go, patrz na tego, który patrzy na ciebie. W tej chwili nie możemy się rozpraszać, nie możemy interesować się zbędnymi wydarzeniami. Nie musimy patrzeć, jak przebiega dziecko, że dziecko płacze. My mamy patrzeć i w 100% być skupieni na tym, co dokonuje się na ołtarzu. Oby nasza postawa przy ukrzyżowanym nie była dla robienia tłumu, dlatego że wypada. Upadajmy na kolana i patrzmy na umierającego Jezusa, który sam zechciał uobecnić dla wszystkich ludzi, wszystkich czasów swą zbawczą ofiarę. Oto ona, oto msza święta. Kapucyn, ojciec Vincenzo Freza w konferencji poświęconej kapłaństwu i Eucharystii w życiu ojca Pio opowiada tak. Gdy wznosił kielich i patenę, rękawy opadały nieco i ukazywały odsłonięte rany rąk. Na nich skupiał się wzrok wszystkich, którzy nagle czuli się ubodzy i mizerni. A jednak zdumieni wobec tego ofiarowania, które zranione dłonie tego zakonnika składały przed kimś ponadludzkim, przed Bogiem. Po konsekracji i podniesieniu na jego twarzy widać było coś niezwykłego, a ludzie mówili, wygląda jak Jezus. Kościół uznał około 130 cudów eucharystycznych. Jeden z najstarszych wydarzył się w VIII wieku w Lanciano we Włoszech, w małym kościółku świętego Longina. Mszę świętą odprawiał pewien mnich z zakonu bazylianów, który w głębi serca wątpił w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. I oto ledwie wypowiedział on słowa konsekracji. Hostia stała się ciałem, a wino zostało przekształcone w krew. Przerażony i zaskoczony stał nieruchomo przez dłuższą chwilę, po czym ze łzami w oczach poprosił wszystkich zebranych na mszy świętej, żeby podeszli bliżej. I wołał. Oto ciało i krew naszego ukochanego Pana, który przybył do nas. Wieść o tym wydarzeniu szybko się rozeszła. Do klasztoru przybywały tłumy pielgrzymów, by na własne oczy zobaczyć cud. Ciało pojawiło się w kształcie pierścienia wokół hostii. Choć przez lata hostia skruszała, ciało nadal jest widoczne. Wino zamieniło się w 5 nierównych bryłek krwi. Choć od tego czasu minęło ponad 1200 lat, relikwie można oglądać w kościele świętego Franciszka w Lanciano. Siostry i bracia, prymas kardynał Stefan Wyszyński wiedział, że jego uwięzienie ma rozbić jedność Kościoła w Polsce. Miało ono odebrać nadzieję wierzącym i pokazać, że komuniści są nieprzezwyciężeni. Uwięzienie prymasa miało odebrać wierzącym nadzieję na zmianę, na wolność religijną, na swobodę przekonań. On jednak wrócił w 1956 roku. Gdy wrócił, miał już gotowy plan na przywrócenie jedności Kościoła w Polsce i nadziei dla wierzących. Tym planem miały być uroczystości milenijne, tysiąclecia chrztu Polski i peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. To miało ponownie zjednoczyć wierzących wokół Chrystusa pod przewodnictwem prymasa wraz ze wszystkimi biskupami i księżmi. Faryzeusze, uczeni w piśmie, chcieli pozbyć się Jezusa, aby ludzie zapomnieli o wszystkich cudach i o tym, czego nauczał. Władze Polski Ludowej też myślały, że uwięzienie prymasa przyczyni się do zniszczenia Kościoła w Polsce. A zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku stało się zupełnie odwrotnie. Po śmierci Jezusa, zmartwychwstaniu, zrodził się Kościół, który w szybkim tempie rozszerzał się dzięki głoszeniu dobrej nowiny przez apostołów i świętego Pawła. Po uwolnieniu prymasa rozpoczęło się przygotowanie do rocznicy tysiąclecia chrztu Polski i peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tam przegrali faryzeusze i Piłat. Tu przegrała władza Polski Ludowej. Siostry i bracia, piękne świadectwo miłości włoskiego księdza w ostatnim czasie podały media włoskie. Zakażony koronawirusem 72-letni ksiądz Giuseppe Berardelli zmarł w szpitalu po tym, gdy zrezygnował z respiratora, chcąc, by podłączyć do niego kogoś młodszego. Włosi nazwali jego gest chrześcijańskim heroizmem. Gdy świętej pamięci ksiądz Aleksander Fedorowicz, proboszcz Izabelina, w jedną niedzielę przed śmiercią ubolewał: co ze mnie za ksiądz, skoro niedzielę spędzam w łóżku i bez mszy świętej? Jego brat, również ksiądz, powiedział: przecież ty swoim cierpieniem właśnie odprawiłeś mszę świętą. Dzisiaj wielu zdrowych katolików w trosce o bezpieczeństwo swoje i bliskich w domach uczestniczy we mszy świętej przez media. To jest wasze osobiste cierpienie w walce z epidemią. Ale to cierpienie i ofiara, to pozostanie w domu, równa się odpowiedzialność zbiorowa, równa się posłuszeństwo władzy kościelnej i państwowej, to solidarność z pielęgniarkami, personelem medycznym, ze służbami, to wspólna troska, aby kościoły znowu zapełniły się wiernymi, aby firmy, sklepy, szkoły i urzędy jak najszybciej mogły normalnie funkcjonować. Siostry i bracia, chociaż wygląd, kolor, zapach ani smak opłatków i wina nie zmieniają się po konsekracji, to wierzymy, że jest to prawdziwe ciało i krew Pana Jezusa. Wierzymy, że w komunii świętej człowiek spotyka się z Bogiem. Ten, kto rozumie, że w Eucharystii Jezus ukrył program naszego życia, nie opuści mszy świętej. Nie opuści mszy świętej, bo wie, że bez niej zabraknie mu sił dodawania siebie z godziny na godzinę przez cały tydzień, przez całe życie. Błogosławiony setnik, który w tej śmierci, a widział ich pewnie setki, dostrzegł umieranie Syna Bożego. Obyśmy również oczyma wiary spostrzegali pośród setek mszy świętych, w których uczestniczymy, że Bóg umiera na naszych oczach i Bóg daje nam siebie. Amen.